I dzisiejsza Ewangelia i ten śpiew także wprowadza nas w tę noc i spotkanie z naszym gościem. W dalszym ciągu jest razem z nami ksiądz doktor habilitowany Aleksander Posacki, filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Szczęść Boże w nowym dniu księdzu profesorowi.
Witam serdecznie jeszcze raz.
Współczesne zagrożenia duchowe to temat naszego spotkania i zapraszamy Państwa do tego, żeby skorzystać z obecności księdza profesora i doradzić się, zapytać, podzielić się tymi troskami, bólami czy tym, co Państwa trapi i ewentualnie uzyskać jakieś słowo od księdza profesora. Numer 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mam takie pytanie do profesora, do księdza profesora.
I prosimy tylko zawsze, żeby na początku swoje imię powiedzieć, skąd telefon, dobrze?
Już Teresa z Podlasia.
Dziękuję. Proszę pani Teresa.
I tak, mam takie właśnie pytanie. Czy to, co ja mam, co mi się przydarza, czy to jest od Boga, czy to jest od złego? I teraz właśnie powiem, co mi się przydarza. To znaczy tak, mam prorocze sny. Zdarzyło się kiedyś, że wybierałam się w podróż w poniedziałek, pamiętam to jak dziś, a w niedzielę miałam sen, z niedzieli na poniedziałek. Jadę tą trasą, widzę wypadek, widzę samochód, markę samochodu, kolor samochodu, wybija się przez szybę kobieta, która wyskakuje po prostu do rogu. Na drugiej stronie to i samochód ciężarowy, kolor też oczywiście i marka. No, ale rano się przebudziłam i sama nie wiem, co mam robić, czy mam jechać, czy nie, no, ale myślę, wola boska. Ej, pojechałam. Z powrotem wracam, oczywiście, po prawej stronie stoi ciężarowy, kolor odpowiada, po lewej stronie rozbity też osobówka, no oczywiście już to było po wypadku. Druga sprawa, śnią mi się moi bliscy zmarli, i też tak samo mam, to znaczy już teraz od jakiegoś czasu to się nie śni, ale wcześniej mi to się śniło. Śnią mi się, że ożywają po prostu, bardzo bliskie mi osoby. I później następuje ożycie biedy jakiejś. No i oczywiście się zdarzyło tak, że to było właśnie później. Poniedziałek jest, ta bieda stała się. Druga sprawa, znowu mam taką sytuację, miałam, kiedyś stałam przy zlewie w kuchni, rozmawiałam ze swoją mamą i w pewnym momencie światło, ogromne światło, ale to nie było światło takie jak słońce świeci, tylko to było światło białe, oczywiście świeciło słońce, wtedy padło przez korytarz do kuchni, ja wyszłam zobaczyć, co się dzieje, w tym momencie spadła szafka z nadlewu. Co to jeszcze mi tam się przydarza? Aha, jeszcze mam takie sytuacje, że sobie sama do siebie czasami lubię porozmawiać i mówię, że no dzisiaj to sobie spotkam tą i tą osobę. No wychodzę do miasta, oczywiście spotykam tą osobę. Jedziemy gdzieś tam z mężem i mówię, słuchaj, nie jedź tam, bo ich nie ma. Oni pojechali tam i tam. Oczywiście, no ale mężczyzna jak to mężczyzna, nie słucha, jedziemy. Zajeżdżamy, dom jest zamknięty, dzwonię, no oni właśnie tam są, gdzie ja mówiłam. I tak bardzo, bardzo wiele mi się rzeczy takich przytrafia. No i teraz bym chciała się zapytać, czy to mam takie coś? A, jeszcze mam tak, modlę się na przykład, nie modlę się tam, oczywiście modlę się różaniec, odmawiam też, ale przeważnie takie akty strzeliste i do Matki Bożej. I kiedyś bliska mi osoba zdawała egzamin na prawo jazdy i ja sobie tak powiedziałam, Matko Boże, daj, żebyś zdała za pierwszym razem, ale ja to czułam, że zda za pierwszym razem, chociaż będą jakieś komplikacje. No i oczywiście ta osoba zdała za pierwszym razem z jakimś tam pouczeniem od tego, co egzaminatora. No i tam wiele, wiele jeszcze, no już nie będę się roz tego. I teraz chciałam się zapytać, czy ja to mam od Boga, czy to jest od złego? I tak bym chciała, żeby to odpowiedział mnie ksiądz profesor na te moje pytania. Bo tak mnie to nurtuje. I szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tego, co pani tutaj powiedziała, to jest takie trochę złożone. Tam kilka jest różnych, powiedzmy, zjawisk, które niekoniecznie muszą być tej samej natury. Na przykład powiedziała pani, że coś się tam przemieściło w pomieszczeniu, prawda? Więc to już jest taki, może to być znak takiego, jakiejś obecności świata duchowego. Oczywiście też zawsze bierzemy pod uwagę taką warstwę naturalną, bo tutaj musimy być krytyczni, racjonalni, żebyśmy nie wpadali w jakieś przerosty interpretacyjne, jakieś iluzje. Sprawa przypadku na przykład. Że tam się coś może przesunąć, coś obsunąć, jakiś mebel, albo na przykład przypadek też w spotkaniu kogoś. No jest taka kategoria jak przypadek, która jakiś tam stopień prawdopodobieństwa zaistnienia pewnych zjawisk, więc też bądźmy krytyczni, bierzmy pod uwagę taką możliwość, nie? I to pani też taką możliwość trzeba brać pod uwagę także dlatego, żeby sobie nie przypisywać czegoś, jakichś darów, których po prostu może nie ma, albo żeby nie wpadać w jakąś, co gorsza, jakieś samozadowolenie, czy jakąś pychę, że się jakieś dary posiada. Co do samej natury takich darów, to już taki jeszcze kolejny problem, że dary, pani powiedziała, prorocze. Dar proroctwa to jest taki dar biblijny, potem ewangeliczny, dar Ducha Świętego, o którym mówi święty Paweł. On się pojawia w pewnym konkretnym kontekście. O, to nie jest nic, przede wszystkim nie jest to naturalny dar, tylko to jest dar od Boga nadprzyrodzony i on ma pewien sens zawsze, pewien kontekst. To jest dar, który się pojawia w kontekście dzieł zbawczych, celów zbawczych, na przykład, żeby we wspólnocie komuś coś powiedzieć ważnego, co Bóg przekazuje, ale w celach zbawienia, nie w innych, nie w jakieś, nie dla zabawy, nie dla ludzkich tylko celów, nawet użytecznych. Bo Bóg, tak samo jak kardiognoza, jest taki dar zwany kardiognozą, człowiek, ojciec Pio go miał, czy niektórzy święci, człowiek czyta w sercu drugiego człowieka, widzi jego grzechy na przykład, ale to jest tylko po to, żeby pomóc mu w kwestiach zbawienia, żeby mu dobrze doradzić w kwestiach zbawczych. I podobnie tutaj, dar proroctwa ma taki cel, to jest tylko cel zbawczy. To nie jest ani ciekawość, ani zabawa, ani coś, co będzie utwierdzać nasze samozadowolenie. Więc proszę zwrócić na to uwagę. Ja nie wykluczam, że coś się może pojawić. Czasami Bóg daje takie przeczucia ważne dla zbawienia. I to wtedy może być w tej kategorii daru proroctwa. Ale też jest jeszcze, oprócz przypadku i oprócz daru Bożego, który może, jak powiedziałem, jest określone pewnymi warunkami i nie musi być taki częsty, bo dary charyzmatyczne nie są habitualne, one nie są czymś stałym. One są dane na jakiś moment, na chwilę, czasami na jakiś okres. Więc jeżeli coś się o pani takiego powtarza, takie przeczucie, zwłaszcza gdy chodzi o takie coś, co dotyczy, co wielu ludzi spotyka, mianowicie przeczuwanie cudzej śmierci, to jest zupełnie niepotrzebna informacja, która niepokoi tego, który doświadcza tych rzeczy i niepokoi tych, którzy otrzymują taką informację na ten temat tym bardziej. Więc tutaj jakby w podobnym kluczu. Jeżeli by to panią niepokoiło na przykład takie informacje, bo załóżmy, no po co pani miała na przykład zobaczyć czy przewidzieć ten przypadek z tym wypadkiem, nie? Cóż to komu daje? Cóż to pani daje? Poza może jakimś nawet niepokojem, aha, kim ja jestem, co się dzieje? Więc trzeba Pana Boga też prosić, Panie Boże, jeżeli mam, można taką próbę zrobić, którą nawet poleca święta Teresa w przypadku wizji mistycznych. Mówi, na wszelki wypadek okaż krytycyzm wobec tej wizji, nie dowierzaj jej i nawet poproś Pana Boga, to już ja dopowiadam, żeby ci to zabrał, żeby cię to nie niepokoiło. Więc może Pani taką próbę zrobić. Jeżeli Pani ma zbytnią ufitość tych różnych takich przeczuć odnośnie przyszłości i trudno się w ogóle w tym rozeznać, gdzie tu jest przypadek, gdzie tu jest coś innego, to na wszelki wypadek niech Pani poprosi, żeby Pan Bóg zabrał Pani te w sumie niepokojące sny. Jeżeli Santa Teresa mówi nawet coś takiego, to jest właśnie ta pokora. Jeżeli Pani naprawdę ma jakieś dary prorockie, w tym także sny prorockie, to ta pokora, ta ostrożność, ten krytycyzm jeszcze bardziej wyostrzy możliwość otrzymania tego daru. Za chwilę ten dar się pojawi z jeszcze większą intensywnością, bo Pan Bóg jakby urzeczony czy przekonany tą ostrożnością, tą pokorą i tą gotowością nawet, żeby ten dar odrzucić, że on nie jest od Boga, właśnie obdarzy tym bardziej, nie? Ale mówię, jeszcze raz powtórzę, ten dar prorocki, to on jest zawsze bardzo sensownie określony. On jest dla wspólnoty, on jest dla budowania wspólnoty, on jest dla jakiegoś celu zbawczego, dla jakiegoś może ostrzeżenia również, ale też w kontekście zbawczym. I tutaj się bardzo łatwo zagubić, jeżeli właśnie my nie będziemy tacy ostrożni, pokorni, nie będziemy prosić Boga, żeby nam to przyjaśnił, bo nawet człowiek czasami, nawet kapłan nie jest w stanie tego rozeznać. Tak jak to było w przypadku świętej Faustyny, że ona w końcu przestała nawet tym kapłanom niektórym, których spotykała przypadkowo, do spowiedzi przychodziła, przestała im to mówić, ale zdarzali się kapłani posłani od Boga, którzy jej te wizje potwierdzali. I tutaj trzeba być ostrożnym, poprosić Boga z pokorą o ten pokój serca, bo ważne, żeby Pani nie traciła pokoju serca. Jeżeli Pani, pokój serca jest takim, no, można powiedzieć, prawdziwym darem Ducha Świętego i taką podstawą naszego szczęścia. Jeżeli my go tracimy, czy to przez grzech, czy przez takie nieuporządkowane sytuacje, jakieś doświadczenia dziwne, to lepiej, żebyśmy tych doświadczeń nie mieli, żebyśmy nie tracili tego, co najważniejsze.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Halo, do audycji można?
Tak, prosimy, Pani Beato.
Tak, tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie, to pytanie rodzi się z audycji sprzed kilku lat. Ksiądz profesor mówił, że nie należy modlić się za ludzi czy sytuacje całkowicie złe, szatańskie. Oczywiście nie cytuję dokładnie, ale mam nadzieję, że ksiądz profesor wie, o co chodzi tutaj. I inni księża mówią, że jeśli coś złego, no to tym usilniej trzeba się modlić. Więc czy mógłby ksiądz profesor wytłumaczyć tę swoją myśl tutaj? Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję.
Jest takie powiedzenie u świętego Jana, żeby nie modlić się za tych, którzy żyją w jakimś śmiertelnym grzechu, czy raczej w takim grzechu, który przynosi śmierć duchową. To jest bardzo tajemnicze określenie. Ono pozostaje dla nas pewnym takim punktem odniesienia, który nie musimy tak dosłownie stosować, ale czasami w pewnych sytuacjach właśnie ta janowa instrukcja duchowa może nam pomóc, dlatego że niektórzy charyzmatycy mówią swojego doświadczenia, mówią tak, jeżeli ktoś uparcie trwa w grzechu na przykład okultyzmu, to lepiej się za niego nie modlić, ponieważ to nawet może mu zaszkodzić. To znaczy mają jakieś takie doświadczenie, że ten człowiek jakby szatan, bo może coś być takiego, że szatan, powiedzmy, trzymając w niewoli tego człowieka, jakby przyspiesza jego śmierć albo powoduje jakiś wypadek, żeby ten człowiek nie zdążył się nawrócić. Oczywiście to jest jakaś opinia, którą spotkałem też u takich doświadczonych charyzmatyków, że takie zjawisko może zajść, że chociaż może właśnie być odwrotnie, że ta modlitwa może pomóc temu człowiekowi właśnie radykalnie wyjść z tego zniewolenia, może jakiś prześwit otrzymać, jakąś szczególną łaskę, ale no są te dwie możliwości interpretacyjne, dlatego mówię, ja tutaj nie w tym momencie nie będę na tą jedną stronę tylko szedł, że nigdy nie należy się modlić, chociaż jest taka tendencja i to potwierdza praktyka, że jeżeli my się modlimy za tych ludzi zniewolonych, to to jest to szatan bardzo, jeżeli się modlimy intensywnie, prawda, to szatan bardzo szybko się śpieszy, żeby tych ludzi jakby unicestwić. Oni z kolei nie mają tej łaski jeszcze, żeby na to odpowiedzieć, żeby się obronić. Pan Bóg oczywiście jest i Pan Bóg będzie chronił tych ludzi, ale no jest taka możliwość interpretacyjna. Ja właśnie spotkałem u niektórych charyzmatyków i oni potwierdzają to jakimiś faktami, że właśnie ci ludzie jakby przedwcześnie zginęli, nie zdążyli się nawrócić, umarli, bo byli właśnie w taki sposób zaatakowani przez złego. I może czasami właśnie trzeba jakoś chwilę poczekać, może trzeba temu z tym człowiekiem, za którego się modlimy, najpierw porozmawiać, żeby on się otworzył na tą modlitwę, powiedzieć mu o tych zagrożeniach, że szatan o niego walczy, bo takie prawidłowości są, że ta walka jest na śmierć i życie i szatan dąży do tego, żeby nie dopuścić do tego nawrócenia, a potem do świadectwa, które ta osoba złoży jako osoba nawrócona, bo tego też się tak bardzo boi. I wtedy może lepiej porozmawiać, zanim się będziemy tak modlić za tego człowieka, to lepiej porozmawiać, wyperswadować, ostrzec, podać mu te zasady duchowe i wtedy się za niego modlić. Oczywiście można by powiedzieć, modlitwa zawsze jest najważniejsza, ale no, to jest taka refleksja, którą poddają niektórzy charyzmatycy.
Proszę bardzo, halo. Słuchamy.
Halo.
Proszę bardzo.
A szczęść Boże, już jestem na antenie.
Szczęść Boże, tak, słuchamy.
Nie wiem, jak to zacząć. Miałam dzisiaj taki dziwny przypadek. Wczoraj już o tym myślałam, bo dzisiaj przypadała rocznica urodzin mojej mamy, która moja mama już 10 lat nie żyje. I tak jeszcze wczoraj w domu mówiłam, że miałaby 103 lata, gdyby żyła. No ale tak, no nic z tego nie robiłam. Dzisiaj rano wstałam i wyszłam, otworzyłam drzwi na dwór, tak z jednej strony mieszkania. Stanęłam na progu i tak patrzę, jaka pogoda, to już gdzieś koło godziny 9 było. Patrzę, deszczyk trochę padał, a w ogóle byłam ubrana w kurtkę, w takim kapturze, który tak na górze, miałam taką chustkę jeszcze i coś, jakąś czapkę i tak był ten kaptur troszkę wywinięty do góry. I w pewnym momencie tak wyczułam takie lekkie muśnięcie jakby, czy coś takiego, nie wiedziałam. Myślę, a może mi się ten kaptur, po prostu tam odkręcił, bo tak wywinięty był troszeczkę. Ale za kilkanaście sekund znowu takie mocniejsze muśnięcie. Myślę, coś to jest niemożliwe, żeby to kaptur. Tak wzięłam ręką, dotknęłam na górze, myślę, może coś mi tam spadło, może jakiś pająk czy coś, ale niemożliwe. Wzięłam tam ręką, dotknęłam, ale nic nie było. I wzięłam później, patrzę, kwiat w doniczce ma takie żółte liście, więc wzięłam ten kwiat i na górę, na pierwsze piętro idę z tym kwiatem po schodach, a wyszłam na górę, a patrzę tam na górze w oknie, w takim węższym okienku, trzepocze się ptak taki nieduży. Nie wiedziałam, myślę, wróbel czy sikorka, ale tak się przyjrzałam, a to była tak niby sikorka. Pofunęła w drugą stronę, bo w drugiej stronie tego korytarza jest większe okno i właśnie to, nie wiedziałam, co mam zrobić. Podeszłam do tego okna, chciałam to otworzyć, żeby wyleciała, ale ona znowu pofunęła z powrotem do tego węższego okna i tam tak mocno uderzyła w to okno, że aż po prostu ja się odwróciłam, zobaczyłam, że ona jest taka nieruchoma, jakby w ogóle no już była zabita, jakby straciła przytomność. I faktycznie podeszłam, taki dziubek otwarty, ja ręką tak dotknęłam, patrzę, w ogóle prawie nie rusza się. Tam jakieś miałam takie ubranie, czy restopy, czy coś takie białe wzięłam przez to. I tak trzymałam, nie wiedziałam, co robić, ale kiedyś słyszałam od kogoś, bo dzięcioł kiedyś też uderzył w okno tam u nas na dworze, to było w maju. I taka pani, która opiekuje się zwierzętami, powiedziała, żeby wziąć do pudełka i tam coś wyścielić jakimś czymś i żeby jakiś czas odczekać i faktycznie po pewnym czasie, to było po godzinie, po dwóch, ten ptak już odżył.
A jakie pytanie do księdza profesora?
Tak, tak, tak. Już kończę z tym opowiadaniem. No i tutaj też z tą sikorką, to była mała sikorka, tak. Też w pewnym momencie, za kilka minut, może 7-10 minut, też zaczęła się poruszać i ja ją wypuściłam, wyfrunęła i tak zaczęła świerkotać. No ale więcej ptaków nie było. To tak dziwne, że tak rano właśnie takie coś mi się stało. I później to opowiadałam dzisiaj jednej pani, która jest świadkiem Jehowych. I ona mówi do mnie tak, w ten sposób. Mówi, wie pani co, to tak jak w Biblii się czyta, no to jest coś złego. To tak jakby szatan się wcielił, bo szatan też się wcielił w węża. I no tak mnie zasugerowała, że to jest jakby... Szatan mnie tak dzisiaj rano nawiedził w dniu urodzin mojej mamy. No i tak się bardzo zasmuciłam, byłam zasmucona, bo z jednej strony tak byłam zadowolona, ale w ogóle to takie jakieś niezwykłe zdarzenie, którego w ogóle w życiu, całe życie nie miałam takiego zdarzenia. I jak to tak mogło być, żeby ta sikorka malutka, nie wiadomo skąd, usiadła na mojej głowie chyba króciutko, ja tego nie widziałam, nie odczułam. I później widocznie odbiła się i wleciała do korytarza, do mieszkania. No, z jednej strony takie moje było, dopóki z tą panią nie rozmawiałam, no to też wydawało mi się coś dziwnego. Myślę, może to jak jakiś tam, no przepraszam, nie wiem, ale duch mojej mamy czy coś, że to akurat w dniu urodzin mojej mamy o mamie myślałam. No i później tutaj rozmowa z tą panią, która świadkiem Jehowym, że ona mi twierdziła, że to mógł właśnie...
Dziękuję. Tak, okno, rozumiem, było otwarte, tak?
Proszę?
Okno, rozumiem, było otwarte.
Nie, okna były pozamykane. W mieszkaniu, w korytarzu. I tylko ja wyszłam, drzwi otworzyłam i to właśnie rano gdzieś koło godziny 9 nie było żadnych ptaków, żadne ptaki nie fruwały, nic nie widziałam, tylko to lekkie takie muśnięcie na głowie, ale myślałam, że to mój kaptur z tego ubrania tak się tam gdzieś rozwinął czy coś. Ale za chwilę znowu takie troszeczkę silniejsze, to takie muśnięcie, myślę, że już niemożliwe, żeby tam kaptur mi się poruszał bez żadnego niczego, bo ani wiatru, ani nic. Więc tak ręką to wzięłam i też nic nie było, bo myślałam, że coś mi może z góry spadło. Odwróciłam się i właśnie w korytarzu była ta malutka sikorka, która widocznie usiadła skądś, nie wiem skąd ona się wzięła, bo mówię, nie było żadnych...
Tak, tak, tak. To już pani Małgorzato mówiliśmy, więc oddaję głos księdzu profesorowi.
Więc ja to widzę inaczej. Ja to widzę w tym momencie pozytywnie, że właśnie w ten dzień śmierci, tak, czy urodzin to było mamy?
Śmierci,
tak? Mhm. Że to był jakiś znak, być może jest to możliwe, pozytywny znak, bo pani tutaj mówi jakimś, nie mówi o jakichś negatywnych nastrojach, czy jakimś lęku, tylko takim zadziwieniu nawet kontemplacyjnym, że to może być taki znak od duszy czyścowej, a może nawet od duszy zbawionej, już szczęśliwej, jaką jest pani mama tam po drugiej stronie. I tutaj reakcja świadka Jehowy jest też logiczna, bo oni nie wierzą właśnie w czyściec, nie wierzą w taką możliwość, więc od razu im przychodzi jakaś inna interpretacja, raczej negatywna. Natomiast tutaj można powiedzieć, jest dusze czyścowe, próbują nam często dać jakieś znaki, umocnić nas delikatnie na różny sposób. Czasami są to takie formy umocnienia właśnie kogoś bliskiego. Czasami są to formy prośby o modlitwę. I to może być w różnych formach. To może być nawet jakiś głos można usłyszeć i to nie musi być żadna schizofrenia i tak dalej, jak nam ci redukcjoniści, różni materialiści mogą wmawiać, psychiatrzy zwłaszcza, tak uformowani właśnie redukcyjnie. To może być jakaś wizja nawet, znowu w formie takiej zmysłowej, czy takiej wyobrażeniowej, gdzie w ciszy widzimy jakąś postać, ta postać po prostu się pojawia i samo pojawienie się no, jest pewną informacją, że na przykład możemy to w sercu wyczuć, że ta postać potrzebuje modlitwy. To może być ktoś nieznany, a może ktoś znany czy bliski. A więc tutaj my mamy w naszej mistyce dusz czyśćcowych i to się może zdarzać nie tylko świętym, bo jawienia się dusz czyśćcowych mogą się zdarzać nawet ludziom bardzo przeciętnym, a nawet grzesznym, czasami dla ostrzeżenia, żeby nam coś pokazać o tym świecie, właśnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tym drugim świecie, świecie wiecznym, życiu wiecznym, o którym często nie myślimy, o którym zapominamy, który lekceważymy. A zwłaszcza dzisiaj, kiedy świat duchów, świat dusz czyśćcowych, bo częściej się mówi nawet o świętych, ale z kolei mówi się tak, że ci święci są w ogóle jakoś nieobecni, bo my nie uważamy siebie za świętych, niegodnych takiej relacji. Otóż nie. No być może, bo święci, tak samo sam Bóg może przyjść do grzesznika i do kogoś, kto jest bardzo przeciętny w swojej duchowości, a tym bardziej dusza czyśćcowa, która często jest to właśnie ktoś bliski, kto nas chce albo umocnić, albo poprosić o modlitwę. I rozeznajemy to w ten sposób, że nie ma niepokoju, że jest właśnie jakiś pokój, że jest jakieś zadziwienie duchowe, jakaś wdzięczność, duch wdzięczności się pojawia, czyli te duchowe owoce. Bo to wszystko, nic nie jest przypadkowo, bo jeżeli dusza czyśćcowa się pojawia, to ona się pojawia tylko za pozwoleniem Boga. To nie jest żaden kaprys tej duszy, tylko ona, Pan Bóg jej pozwala przyjść, ujawnić, pokazać, po to, żeby nas umocnić w wierze. To jest cały czas, celem jest wiara, celem jest zbawienie. Czy żebyśmy jej z kolei pomogli właśnie szybciej, czy głębiej, czy pełniej osiągnąć właśnie tą radość spotkania z Bogiem, która już jest dla dusza czyśćcowa, już ma ten kontakt z Bogiem przez swoje pragnienie też spotkania z Nim jeszcze w większym stopniu. Więc ja bym to tak widział i wcale bym tych nie tłumił, tych takich doświadczeń, tylko mówię, warunkiem jest rozeznanie duchowe, i Kościół nas uczy tego bogactwa. Ja myślę, że dużo ludzi ma tutaj, co Państwo dzwonią, czy jeszcze wcześniej, jak słyszałem, to wielu ludzi ma takie doświadczenia właśnie spotkania z duszami czyśćcowymi, delikatnego, takiego subtelnego, czasami jest to moment, one przeważnie bardzo krótko się pojawiają. To jest kwestia minut, kwestia sekund, bo więcej nie trzeba. Więcej to byłaby jakaś niepotrzebna ciekawość, mogłaby się zrodzić, czy zainteresowanie, które już byłoby taką niepotrzebną ciekawością.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już ja mogę mówić?
Tak, prosimy.
Marcia z Lublina się kłania. Ja chciałam poprosić ojca profesora o sprecyzowanie. Chodzi mi o tę osobę, Annę Lizę, no, która była poddana no, tak jakby w opętaniu czy tym katuszom i że to było właśnie czy Pan Jezus się do niej zwrócił, czy jakoś tak, że czy ona przyjmie właśnie taką mękę po to, żeby jakieś osoby nie zostały potępione. Czy to zostało jakoś ustalone, czy mogłabym prosić o takie jaśniejsze nawiązanie do tego?
To jest złożony bardzo przypadek, który dalej pozostaje bardzo kontrowersyjny. I ten przypadek niestety przyczynił się do zablokowania kwestii egzorcyzmu w Niemczech do tej pory, że egzorcyści nie otrzymują od biskupa dekretów i w zasadzie nie mogą praktykować egzorcyzmu poprzez rytuał, czy poprzez właśnie rytuał publiczny, ten oficjalny. Chociaż mogą być członkami Asocjacji Międzynarodowej, Asocjacji, czy powiedzmy, to jest Stowarzyszenie Egzorcystów i to jest, jeżeli praktykują modlitwę uwolnienia czy jakieś inne modlitwy, to też jest to przyjęte przez organizację, bo bierze się pod uwagę ten trochę taki, no powiedzmy, niemiecki przesąd, tak to uważamy, że taki który wynikł z tego strachu przed tym przypadkiem. Bo ten przypadek rzeczywiście to był przypadek bardzo taki złożony w swoim wyrazie, również teologicznym. Nie chodzi tylko o kwestię, czy opętana, czy nie, bo raczej było to opętanie, bo miało wszelkie cechy opętania, tak jak się opętanie rozumie, więc miały cechy paranormalne, były zjawiska paranormalne, które krytycy pomijają. I ja tutaj, jest taka książka, którą ja też byłem współtłumaczem, o tym mówiłem wcześniej, Anneliese Michel i jej demony. Tak się nazywa w oryginale. To jest tłumaczenie z niemieckiego. Chociaż pisała autorka po angielsku, ale też ona znała niemiecki, ta, że ma niemieckie pochodzenie i to było też zaakceptowane. I tam możecie Państwo sobie w tej książce napisanej przez właśnie Felicitas Gudman, profesor Felicitas Gudman, światowi sławy antropolog, zajmujący się szamanizmem również. No, i ona udowadnia, że to nie była choroba psychiczna, tylko było opętanie, tam był trans mediumiczny, wynikało z nagrań, które ona zebrała. I to jest jakby jeden wymiar dyskusji tutaj na temat tego przypadku. Drugi wymiar, czy może pierwszy, ten teologiczny, właśnie jest bardziej złożony i bardziej dyskusyjny. Czy opętanie, to co pani sformułowała w formie właśnie pytania, czy Jezus jej tam prosił o tą ekspiację, czy to opętanie było w ogóle ekspiacyjne? Czy jest możliwe w ogóle opętanie ekspiacyjne? Bo to, że opętanie, to załóżmy większość znawców przyznaje, że tak, chociaż mówię, są krytycy, którzy to kwestionują, szczególnie w środowisku niemieckim. Ale druga kwestia to, czy opętanie może być ekspiacyjne? Czy można, tutaj oczywiście protestanci będą to wykluczać, dużo katolików też będzie to wykluczać, ale opętanie tak naprawdę też na obronę tej możliwości takiej interpretacji opętania ekspiacyjnego, czyli za grzechy świata, za grzechy innych i również, żeby coś pokazać światu, na obronę tej koncepcji można powiedzieć to, że zdarzało się wśród świętych okresowe opętania, to była Gemma Galgani, święta Gemma Galgani, stygmatyczka według świadectwa jej, dokładnie opisanego świadectwa jej kierownika duchowego. A drugi przypadek znany to jest święta Arabka Maria, która karmelitanka, która 40 dni była pętana, rzeczywiście była w transie, mówiła różne dziwne rzeczy, nawet złe rzeczy, a jednak została później uznana za świętą oficjalnie. A więc jakiś może być jakiś sens, być może Anneliese Michel też była w takim okresie, ten okres jakoś się nie mógł zrealizować, bo tam było też to, że ona mogła przedwcześnie umrzeć, mogła się ten proces jakby nie do końca mistyczny rozwinąć, dlatego że przeszkodzono właśnie lekami psychotropowymi, bo według właśnie Felicitas Gudman i innych badaczy ona została jakby zatruta tymi lekami psychotropowymi, które wpłynęły na taką blokadę jej systemu wegetatywnego. Organizm nie przyjmował pokarmów, ale na tym gruncie już takim wewnętrznym organizmu. I ten organizm po prostu się wycieńczył i ona zmarła. Nie? Oczywiście oskarżono o zaniedbanie pomocy lekarskiej, oskarżono i rodziców, i samych egzorcystów, które skazano na pół roku więzienia w zawieszeniu. I tu jest właśnie ten spór, jeszcze raz powtórzę, spór o samą naturę opętania i tutaj to jest jakby fundamentalne, a później spór teologiczny, czy jest możliwe tego typu cierpienie ekspiacyjne, bo zwykle opętanie jest związane, jest zawinione, to jest coś złego, to jest związane z grzechem. Natomiast paradoks polega na tym, i ten, że tak powiem, ta zagwozdka, czy powiedzmy ta po rosyjsku zagwozdka, czy ten znak zapytania, polega na tym, że była to osoba absolutnie święta. Ją nieprzypadkowo się ją uważa za świętą, bo ona była bardzo czysta, święta, pobożna i nie było żadnych znaków, że to było jakieś zawinione opętanie przez nią, bo zwykle opętanie jest zawinione. Więc jeżeli było to opętanie, a nie było zawinione, a jeszcze były te mistyczne doświadczenia, gdzie ona rzeczywiście widziała i Maryję, i Jezusa, i rozmawiała z nimi, no to pojawia się taka koncepcja, jak mówię, kontrowersyjna. i przez wielu odrzucane, że mogło to być opętanie ekspiacyjne i właśnie tu mamy ten szkopuł, ponieważ się przestraszono tego, zwłaszcza mediów się przestraszono w pewnym okresie, bo to było tuż po soborze watykańskim II, zablokowano tą sprawę również, ona gdzieś tam, o ile wiem, jest w archiwach zamrożona, ale cały czas pozostaje wyzwaniem. Cały czas pozostaje takim otwartym wyzwaniem i wiele osób próbuje się do tego jakoś dostać i próbuje tę sprawę popchnąć do przodu czy rozwikłać.
43 minuty po północy. Ksiądz profesor Aleksander Posacki jest w naszym studio. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie?
Tak, słuchamy.
Proszę ojca, miałem 6 lipca 18 roku taką historię, wypadek. Jechałem ciągnikiem, przeszło, ciągnik ważył około 4 ton i zostałem zmieciony Mercedesem. No i byłem nieprzytomny, znalazłem się w szpitalu i tam w szpitalu byłem 5 dni i później wróciłem do domu i miałem taki sen. Śniła mi się, pochodzę z Podlasia, moje imię jest Dzisiek, i miałem taki sen, że śni mi się Matka Boska Kodeńska. Ojciec chyba słyszał o Matce Boskiej Kodeńskiej.
Tak, tak.
No i Matka Boska Kodeńska mówi, dlaczego do niej się nie modlą, tylko się modlą do Fatimy, choć Fatima jest daleko, a ona tutaj jest królową Podlasia. No i ona, no nie wiem, no tak jakby, że nie było tej modlitwy do Matki Boskiej Kodeńskiej. No i był obraz, sprawa wiadoma, jak Matka Boska Kodeńska wygląda, tylko dla mnie to było podwójne, że Matka Boska była bez koron, prawda? No i nie wiem, no i tam jeszcze inne rozmowy były, że tak powiem. I jak to można w ogóle traktować i to odebrać?
Ale jaki Dziękuję. Miał pan nastrój, jaki miał pan klimat w czasie tego snu? Pozytywny?
Pozytywny, no bo jeszcze nawet się spytałem, ile lat będę żył, bo to była taka rozmowa, mówiąc krótko.
I padła odpowiedź, czy nie?
Padła odpowiedź.
Aha. No właśnie, wie pan, te wszystkie szczegóły są ważne, czy właśnie klimat, sama pozytywność jeszcze też nie do końca w danym momencie pozytywne przeżycie nie jest jeszcze jakby kluczem prawdy, bo już badamy inne elementy. Właśnie to, że pan pytał, ile pan będzie żył, no to jest trochę tak, jakby już trochę nie pasuje, że...
Tak jest.
Bo takie informacje raczej Pan Bóg czy raczej nie daje, bo to nas niepokoi, bo my nie potrzebujemy takiej informacji.
Wiedzieć.
Właśnie, wiedzieć o ten, na ten temat. Więc tu już mamy pewien taki zgrzyt. Więc ja tutaj myślę, że może mogło to być coś jakby naturalnego, bo też jakby te pretensje Matki Bożej Kodeńskiej też nie są, chociaż może tu chodziło też o to, że ona chce, żeby się rzeczywiście w ogóle modlono, nie tyle do niej, ale powiedzmy Podlasie. Więc tutaj to mógł taki sen, powiedzmy, był pewną reminiscencją takich naturalnych pana skojarzeń związanych z wiarą, czyli to jakby nic drożnego, nic szkodliwego. I powiedzmy, nie trzeba temu przypisywać jakiejś wielkiej roli, powiedzmy, poznawczej, a nie w tym sensie, że niech pan nie wierzy w to, że ile pan będzie żył, niech pan się nie sugeruje w żaden sposób, bo to nie będzie dobre. Nie jest to w duchu jakby chrześcijańskim, w duchu właśnie logiki wiary. Wiara ma być, a nie jakaś wiedza na ten temat. I raczej niech pan podejdzie z prostotą, że po prostu otrzyma pan pewien obraz z wyobraźni, z pana wyobraźni człowieka wierzącego i po prostu zwyczajnie niech pan się modli do Matki Bożej Kodeńskiej i tyle. Nie przypisuje temu jakiejś zbyt wielkiej wartości. Generalnie w tradycji chrześcijańskiej jest też taka tendencja, żeby nie przypisywać snom zbyt wielkiej wartości, bo sny prawdziwie prorocze, one są właściwie zawsze dosyć dużą rzadkością i są zwykle mają bardzo jasny komunikat, tak jak na przykładem są sny Józefa, czy na przykład, który pojawia mu się anioł, czy tam krótko, coś tak, to ma zrobić, iść do Egiptu, nie bój się, koniec. Taka jest specyfika snów bożych. Natomiast jeżeli coś jest skomplikowane, zakręcone, zbytnio wieloznaczne, to albo to jest wyobraźnia, gra wyobraźni, albo czasami duchowe zwodzenie, bo też takie może być, bo sny są te trzy możliwości. Bóg, wyobraźnia naturalna i duchowe zwodzenie od szatana, nie? W tym przypadku myślę, że mogło to być raczej taka naturalna reminiscencja, która się pojawia. Może Pan Bóg też coś tam, może jakieś ziarno prawdy było w tym, że żeby Pana do modlitwy jakby wezwać znowu, skoro do tej królowej właśnie Podlasia, żeby Pan poszedł i... Ale nic więcej, żeby Pan nie dowierzał tym informacjom, bo dlatego zapytałem, że to już jest podejrzane, jeżeli mówi Panu, ile Pan będzie żył, to jest informacja, która jest Panu do niczego niepotrzebna, a tylko będzie Pana niepokoić, więc niech Pan w to nie wierzy. To jest tak samo, jak ci astrologowie czasami też dają taką informację, czy wróżbici, i to jest już to nadużycie, to zawsze niepokoi. To jest przeciwko wierze.
Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielunia. Pozdrawiam serdecznie ojca i pana profesora, księdza profesora. Ja mam taką pytanie, czy ksiądz profesor tam o masonach coś by mógł powiedzieć. Bo ja mam taką bardzo, taką sprawę o tych masonach, mam bardzo tu wielu niedobrą i ja bym chciała z panem księdzem profesorem właśnie, żebym mogła dostać kontakt.
O masonach, to znaczy, wie pani, tutaj na temat masonerii to są materiały, jest opinia Kościoła i można się jakoś o tym dowiedzieć. Nie chciałbym teraz o wykładu jakiegoś masona choćby krótkiego robić, bo to jest poważna sprawa. Trzeba ciągle wiedzieć, że Kościół poważnie się do tego odnosi i jakby jest zakaz pod karą jest komuniki uczestnictwa w organizacjach masońskich. I tam są takie też ideologie, to już tak ogólnie powiem, bo może z panią to mogę oczywiście, możemy się potem jeszcze skontaktować, a mogę jeszcze podać swojego maila w tym temacie, bo to może być jakiś przypadek, który akurat może nie dotyczy masonerii, wbrew temu, co pani, może pani akurat może jakoś kojarzyć po prostu z tą organizacją, a to może być coś innego, to trzeba było się zbadać. Ale jeszcze raz tylko co do samych masonów, że to jest poważna sprawa. Tutaj są zakazy kanoniczne, ale też jeszcze coś innego jest. Mianowicie jest pewien światopogląd, który jest obcy chrześcijaństwu, dlatego że to zostało próbowano, dialog z masonerią prowadzi po Soborze Watykańskim II, ale badania wykazały, że różnice światopoglądowe, różnice jakby też symboliczne, tych choć rytuały są tak różne, że ten dialog praktycznie przynajmniej oficjalnie jest niemożliwy. Natomiast jest to, również ta ideologia masońska jest rozproszona gdzieś tam, powiedzmy, w różnych światopoglądach, w różnych ideologiach, często w literaturze. Na przykład w Harry Potterze jest bardzo wyraźna ideologia masońska, to też o tym ja pisałem, też wiele osób. Tam jest ten taki gnostycki akcent inny. Właśnie w literaturze, tylko to nie zawsze ludzie dostrzegają, jak to właśnie w literaturze może być też rozproszona, czy w filozofii, czy gdzieś tam poza organizacją. Ta sama ideologia, która jest groźna i dalej jest groźna, dlatego, że ona jest obca, to jest obce ciało, to jest herezja, tak jak mówiłem, to herezja. Ona zatruwa nasz umysł, ona przeszkadza nam w naszych takich duchowym rozwoju, duchowych decyzjach. No, ale mówię, to jest jakby osobny temat, który... Natomiast są już opracowania, są specjalne opracowania, oficjalne opracowania Kościoła, decyzje Kościoła na ten temat i pozbawione właśnie jakichś tam niepotrzebnych ciekawostek, mitologii, tylko bardzo jasne jest wyjaśnione na ten temat. No.
Proszę, Radio Maria. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie odnośnie, przepraszam, ale tak jestem troszkę, odnośnie iridiologii właśnie, czy jakie tutaj jest podejście do iridiologii? Dwa, czy ksiądz mógłby coś powiedzieć na temat Herbalife'ów, prawda, bo tutaj się akurat teraz zetknęłam z tym i dano mi też taką książkę Sekret. No i właśnie też mi się wydaje, że tam ta ideologia być może właśnie z tych masonów też jest tutaj jakoś trochę zaczerpnięta. Chodzi tam o jakąś taką energię z kosmosu, prawda, i że wszystko można, jeżeli się do wszystkiego można dojść, jeżeli się tylko chce, prawda, nic tam o Bogu nie było. I właśnie przy tych Herbalife'ach mnie tak trochę to zastanawia. Herbalife to jest taka firma niby odżywcza, prawda? Halo?
Tak, tak, słyszymy.
Ale tak właśnie tak, nie wiem, tak jakoś to tak odbieram, że właśnie, no bo homeopatia również z tego, co mi wiadomo, prawda, jest jakoś tak zakazana, że tak powiem, przez Kościół katolicki, z tego, co się orientuję. A tutaj w tym Herbalife'ie, no też te produkty, no nie wiem, jak tak dokładnie są, niby mają służyć dobru dla człowieka, prawda, jakoś organizm wspomagać, ale słyszałam, że ten cały założyciel tego Herbalife'u to też gdzieś tam szukał inspiracji, prawda, gdzieś w Chinach i w tych na wschodzie po prostu, wśród ziołolecznictwa. I też chyba jakoś tak życie zakończył niewłaściwie. I czy ksiądz mógłby coś na ten temat powiedzieć? Szczęść Boże bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Czyli iridologia, Herbalife i co tam jeszcze było? Homeopatia, tak. Znaczy Herbalife jest od dawna na liście tak zwanych... Tutaj powołuje się też na badania niemieckie, są solidne, socjologów niemieckich, zaliczane do tak zwanej sekt ekonomicznej. Tutaj są dwa aspekty. Czym się te sekty charakteryzują, że typu Herbalife, jest dużo podobnych tego typu sekt. Jest aspekt treściowy i aspekt formalny. Treściowy to jest problem tychże leków proponowanych przez tych ziół, w tym przypadku Herbalife'u, jakoś tam swoiście przetworzonych, swoiście... Więc jest problem jakby farmakologiczny czy medyczny wartości tych ziół, które są zwykle przeceniane w tych reklamach, które są zwykle jakoś rozreklamowane przesadnie. To jest jakby jedna sprawa. Pewne nieuczciwości także... Może nie są tak szkodliwe, ale mogą być reklamowane przesadnie. To jest jakby problem uczciwości naukowej, uczciwości medycznej, racjonalnej. A sprawa formalna to już dotyczy organizacji, bo tu jest problem w Herbalife'ie, czy tak zwanych sektach ekonomicznych, jest problem etyczny, bo to jest problem wciągania innych członków, wciągania, oczywiście tu jest, chodzi o pieniądze, chodzi o obietnicę też zarobku, który zresztą realnie można zdobyć w tych układach właśnie tej sekty, tej organizacji sekty ekonomicznej. Chodzi o to, że tu się wciąga ludzi przez pewną manipulację, również taką nie dotyczącą samej nieprawdy o samym leku. I też forma takiej manipulacji, którą się stosuje potem w sensie zbiorowym, to są takie kongresy, to są takie grupowe spotkanie, kolektywne. I to jest nie do końca jasne, to jest forma manipulacji, bo to już dawno stwierdzili badacze. Ja w tej chwili nic nowego nie powiem, tam jeszcze MWA, taka była sekta bardzo podobna, ekonomiczna. Więc to tutaj literatura na ten temat gdzieś będzie, jest już dostępna, można sobie to wyszukać. Na przykład MWA w Polsce może był bardziej znany, Herbalife podobne, jemu podobne też są dzisiaj, jeszcze pewnie nowe, inne. Natomiast iridologia, bo tam jeszcze jedno było, tak? Oprócz iridologii, była o tej energii pani mówiła, mi się wkleciało w tej chwili. Ale iridologia to jest też taka, to jest pseudonaukowa koncepcja, która polega na tym, że na tym przekonaniu, że ze źrenicy oka można wyczytać czy wydiagnozować rozmaite choroby. To zostało absolutnie odrzucone również szczególnie przez wnikliwych w tych sprawach lekarzy niemieckich, którzy gdzieś tam jakieś 30 lat temu już napisali taki zbiorowy apel, ich było tam chyba 40 czy 50 profesorów i zaprotestowali przeciwko właśnie tej pseudonaukowości iridologii, która... Dlaczego jest tutaj ta pseudonauka w tym momencie niebezpieczna? Bo to jest niepokojenie ludzi, że przychodzi taki iridolog i mówi, że pani ma takie i inne choroby i pani tutaj gwałtownie zaczyna wpadać w panikę, zaczyna pani się leczyć. To jest jeszcze takie enigmatycznie powiedziane, że to się dopiero tam rozwinie, że to jest jakiś potencjał dopiero do choroby i nie ma końca tego, nie? I to jest ten protest lekarzy przeciwko temu nadużyciu i tej manipulacji, przede wszystkim niepokojenia ludzi i no w sumie też okłamywanie jakoś, świadomie, nieświadomie, to są tacy, może wierzą w tą naukowość. A jest jeszcze wymiar okultystyczny, bo iridologia, są iridolodzy, którzy odczytują, patrząc w to oko, czytują coś więcej niż tam w ogóle można wyczytać. Czyli na przykład zaczynają wróżyć, zaczynają otrzymywać jakieś informacje w ogóle nieproporcjonalne do tego, co widzą, co mogą zobaczyć, bo nawet nie tylko te choroby, ale jeszcze jakieś sprawy metafizyczne właśnie typu przyszłości. I to już jest iridologia okultystyczna, która jest trochę czymś innym niż ta pseudonauka, ale one czasami mogą ze sobą współpracować. Także generalnie odradzam, czy nie tylko ja odradzam, ale to już odradza cała masa ludzi, którzy się na tym znają. I tutaj no to jest dosyć jednoznaczne. Co do homeopatii, no to homeopatia też nie jest to medycyna uznana naukowo. Jest to aspekt medyczny homeopatii, jest wierzchołkiem góry lodowej pewnego światopoglądu filozoficznego, który ma charakter panteistyczny, charakter monistyczny. Tu jest dużo błędów właśnie takich filozoficznych, antropologicznych, ukrytych. I również homeopatia działa w przedziwny sposób. No, naukowcy mówią, że to jest pseudonauka i efekt placebo, sugestia, ale jeżeli to działa na dzieci i działa na zwierzęta, a to jest stwierdzone, no to znaczy, że to jest coś więcej niż sugestia i efekt placebo. W związku z tym tutaj my podejrzewamy, że to jest jakieś działanie no, sił ezoterycznych, okultystycznych, dlatego zaliczana jest przez specjalistów, także chrześcijańskich badaczy, chrześcijańskich ekspertów do tak zwanej medycyny okultystycznej, która wywołuje pewne skutki duchowe, negatywne, bo tutaj właśnie nasi egzotyści też polscy, no właśnie, takie mają zdanie o tym, ale nie tylko polscy, tylko gdzieś na świecie jest taka negatywna opinia. No to może tyle na ten temat.
Dziękuję. Jest pierwsza, proszę Państwa, więc teraz łączymy się z naszymi słuchaczami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nadajniki naziemne uruchamiamy tam w poszczególnych miastach, więc można nas słuchać też naziemnie. Oczywiście cały czas w internecie, zapraszamy do tego. O tej porze przewidziane są wiadomości, a po wiadomościach jeszcze wrócimy. Ksiądz profesor pozostanie razem z nami. Proszę o cierpliwość. 8 minut wiadomości i następnie jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać, bo widzę, że telefony cały czas dzwonią.
Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam. Ubodzy są cenni w oczach Boga, ponieważ nie mówią językiem ego, powiedział ojciec święty Franciszek, przestrzegł jednocześnie, że chciwość nielicznych powiększa ubóstwo wielu. Biskup Rzymu przewodniczył mszy świętej w Bazylice świętego Piotra w Watykanie z okazji obchodzonego dziś trzeciego Światowego Dnia Ubogich. Ojciec święty podkreślił, że obecność ubogich przywraca atmosferę Ewangelii. W południe ojciec święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, następnie zjadł obiad z ubogimi, których zaprosił do Watykanu. Materiały wideo, homilii papieża oraz modlitwy Anioł Pański są dostępne na www.radiomaryja.pl. W obchodach trzeciego Światowego Dnia Ubogich, który odbył się w tym roku pod hasłem Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie, włączyli się także wierni w Polsce. Podczas Eucharystii szczególną modlitwą Polacy otaczani dziś osoby ubogie, bezdomne i potrzebujące. W wielu miejscach odbyły się warsztaty i koncerty. Ubodzy otrzymali paczki z żywnością i odzieżą. Pomoc ubogim to ewangeliczny nakaz. Jako uczniowie Jezusa staramy się podążać Jego śladami, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. W Krakowie mszy świętej w Bazylice Mariackiej przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii metropolita krakowski podkreślił, że kiedy w drugim człowieku potrzebującym naszej pomocy odkrywamy chrystusowe oblicze, możemy być przekonani, że w naszym pochyleniu się nad biednym, zbliżeniu się do Niego dostępujemy zbawienia. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To hasło 36. pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę, która zakończyła się dzisiaj. Pielgrzymka była dziękczynieniem Bogu w roku 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 25. rocznicy erygowania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. U stóp Królowej Polski na mszy świętej zgromadziło się kilka tysięcy kolejarzy i członków ich rodzin, prezesi spółek, związkowcy i politycy. Na zakończenie pielgrzymki ksiądz Eugeniusz Zarembiński, krajowy duszpasterz kolejarzy, odczytał akt zawierzenia kolejarzy Matce Bożej. W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W Polsce główne jego obchody odbyły się w Zabawie koło Tarnowa. Przybyli na nie m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur oraz samorządowcy. Centralnym punktem obchodów była msza święta w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, sprawowana w sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny. W planie było też m.in. zapalenie światła i posadzenie drzewa pamięci. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych zainicjowany został w 1993 roku. To dzień, w którym pamiętamy o tych, którzy zginęli lub zostali poszkodowani na drogach, ale też dzień, który przypomina nam o odpowiedzialności podczas jazdy. Statystyki służby więziennej są alarmujące. W polskich więzieniach przebywa 201 osób tymczasowo aresztowanych i prawie 5,5 tysiąca skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą gościli u Klaudii i Szymona Marców, rodziców sześcioraczków, które w maju tego roku przyszły na świat w 29. tygodniu ciąży. Wizytę zorganizowano z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Wcześniaka. Jeśli projekt w sprawie zniesienia 30-krotności składki na ZUS nie przejdzie, trzeba będzie zmodyfikować projekt budżetu państwa, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. W ubiegłą środę posłowie PiSu złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 roku górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tak zwanej 30-krotności ZUS. Według autorów projektu ma to przynieść wzrost wpływu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na ponad 7 miliardów złotych. Sejm ma się zająć projektem w tym tygodniu. Nie będziemy bić rekordu Donalda Tuska z 2007 roku, bo jak się okazało, długość exposé nie przechodziła w jakość rządzenia później, dlatego my w tym kierunku nie idziemy, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek ma wygłosić w Sejmie exposé. Głosowane będzie wotum zaufania dla rządu. Najdłuższe exposé w ostatnich 30 latach wygłosił premier Tusk w 2007 roku. Trwało ponad 3 godziny. Szefowie rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej upamiętnili w Pradze 30. rocznicę aksamitnej rewolucji. W 1989 roku spełniły się nasze marzenia o wolności i demokracji. Dziś wciąż są kraje walczące o te same prawa, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dlatego, jak dodał, podkreślamy znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej, jej politykę sąsiedztwa i misji międzynarodowej. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał również wspólne dla Polski i Czech rocznice przypadające na 2019 rok. 20 lat członkostwa w NATO, 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Po wystąpieniach wszystkich szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przewodniczącego Bundestagu otworzono multimedialną wystawę dotyczącą wydarzeń sprzed 30 lat. Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji zakończyła trwające od lutego 1948 roku komunistyczne rządy. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka poinformował dziś, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. W rozmowie z dziennikarzami skrytykował też Rosję za zachowanie w stosunkach dwustronnych i zapewnił o gotowości do dobrych relacji z Warszawą. Z portu w Kerczu na okupowanym przez Rosję Krymie zaczęto dziś odholowywać 3 ukraińskie okręty przejęte w Cieśninie Kerczeńskiej w listopadzie 2018 roku. Rosyjskie media podały, że przekazanie ich Ukrainie nastąpi jutro na wodach neutralnych. 70% powierzchni historycznego centrum Wenecji znalazło się dziś około południa pod wodą, gdy poziom przypływu osiągnął 150 cm. To trzecia powódź w tym tygodniu. Po południu woda zaczęła powoli opadać. Burmistrz miasta zaapelował do mieszkańców, by byli spokojni. Kierowana przez brytyjskiego premiera Borisa Johnsona partia konserwatywna zapowiedziała dziś, że jeśli wygra grudniowe wybory, wprowadzi od stycznia 2021 roku równe traktowanie wszystkich imigrantów bez obecnych udogodnień dla obywateli państw Unii Europejskiej. Przedstawiając szczegóły, teorysi wskazali przykładowo, że w efekcie Brexitu przybysze z Unii Europejskiej będą nabywać prawo do świadczeń socjalnych dopiero po 5 latach pobytu, podczas gdy obecnie mogą z nich korzystać już po 3 miesiącach. Stany Zjednoczone i Korea Południowa postanowiły przełożyć planowane na listopad wspólne manewry sił powietrznych, by ułatwić negocjacje w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej. O decyzji poinformowano po spotkaniu ministrów obrony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej w Bangkoku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. W kolejce po rehabilitację. Kombatanci nie mogą się doprosić o świadczenia rehabilitacyjne bez skierowania. Z tym problemem zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia. Wciąż liczą na pozytywną odpowiedź. Czytam w naszym dzienniku. Stawiamy na rozwój. O Orlenie myślimy nie tylko w perspektywie roku czy dwóch, lecz także, a może przede wszystkim w perspektywie 20-40 lat. Rozpoczynamy pracę nad nową strategią koncernu. Nasz dziennik rozmawia z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN Orlen. Dziwny zbieg okoliczności. W ciągu 10 dni trzeci pożar w gospodarstwie należącym do rodzinnej fermy Szczepana Wójcika i jego brata, zajmującej się hodowlą zwierząt futerkowych. Było o włos od tragedii, relacjonuje hodowca. Są już pierwsze wyniki śledztwa. O kampanii oszczerstw wymierzonej w polskich hodowców czytam w naszym dzienniku. Ufni w Boże miłosierdzie. Lekarze uznali uzdrowienie mojego synka za cud. W naszym dzienniku świadectwo matki, niezwykła historia tego, jak Bóg wyprowadził jej nowonarodzone dziecko ze stanu krytycznego, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Kwantowy wyścig. Przewrót w technologiach informatycznych. Jak kwantowe komputery zmienią świat medycyny, ekonomii i cyberbezpieczeństwa. Artykuł doktora Grzegorza Osińskiego. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jest 10 minut po godzinie pierwszej. W Państwa domach gości Radio Maryja. To głos katolicki. A w naszym studio dzisiaj gościmy księdza doktora habilitowanego Aleksandra Posackiego, jezuitę, filozof, to teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych, sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Ksiądz profesor do godziny drugiej będzie jeszcze z nami, proszę Państwa. Zatem zapraszam. Współczesne zagrożenia duchowe, te tematy mogą Państwo poruszać dla naszego gościa. Jest do Państwa dyspozycji. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa, 536 600 100 i 200 i zagranica 00 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Prosimy Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam zadać pytanie panu księdzu profesorowi.
Tylko jest tak słabe połączenie, że bardzo trzeszczy. Gdyby pani może spróbowała raz jeszcze, albo, no nie wiem, ale tak będziemy mieli problem, żeby wysłuchać, a słuchacze pewnie zaraz stracą cierpliwość, bo taki dźwięk jest irytujący. Prosiłbym jeszcze raz dobrze o telefon. Proszę Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię Małgorzata z Warszawy. Otóż czasami osoby, które znam, przysyłają do mnie takie prośby o modlitwy w różnych intencjach za różne osoby. I między innymi tam rozwijają problemy, że ktoś jest zniewolony czy dręczony i proszą o modlitwę. To zwykle jakieś wspólnoty są, które prawda, stosują taką formułę. I teraz nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, bo troszkę radio było zbyt wyciszone, że ksiądz profesor powiedział, żeby jakby raczej tłumaczyć tym osobom i prosić, żeby one się same modliły, nakierowywać je, a nie modlić się za nie, gdyż w tym stanie może nastąpić właśnie jakieś działanie szatana. Czy ja to dobrze pojęłam? I należy to właśnie jakby odstąpić od tej modlitwy, bo też i w pierwsze czwartki miesiąca są takie właśnie przez kapłana modlitwy opowiadane za te osoby, więc bardzo proszę o takie dojaśnienie ewentualne.
Dziękuję pani Małgorzato.
To ja dopowiem tylko jeszcze to, że tutaj jeżeli są osoby zniewolone, a do tego zniewolone, problem nie jest w osobach zniewolonych, tylko w tych, które są zniewolone i zatwardziałe jednocześnie w swoim grzechu. Czyli jakby nie przyjmują informacji o swoim zniewoleniu, o swoich grzechach. Są bardzo zamknięte, jakby takie zareglowane wewnętrznie. I wtedy według pewnych teorii, czy według pewnych charyzmatyków, którzy to spraktykowali, że jeżeli modlimy się za takie osoby, to szatan bardzo szybko dąży do zniszczenia tych osób, tym bardziej, że one są bezbronne, bo one są jakby odcięte przez swoją wolę od łaski. I w tym momencie dążą na przykład do tego, żeby taką osobę skłonić na przykład do samobójstwa, czy do jakiś wypadek spowodować, bo ta osoba nie ma takiej czujności nawet duchowej. Potem czytamy, no czy w inny sposób ją zaatakować, żeby ta osoba nie zdążyła się nawrócić. I tu niektórzy mówią w takim razie, poczekajcie z tą modlitwą radykalną, bo wtedy szatan się intensyfikuje swoje wysiłki na tej bezbronnej w sumie osobie, tylko bardziej porozmawiajcie z nią, wytłumaczcie ją, skrzyczcie ją, prawda, i żeby ta osoba się otworzyła, żeby nawet w tym krzyku, w tym proteście był jakiś moment zwątpienia w tą własną doskonałość, własną niewinność, prawda, i żeby w tym przesmyku dopiero zacząć się modlić, kiedy ta osoba zwątpi w siebie, kiedy ma kryzys na skutek rozmowy czy perswazji i to ma jakąś logikę, powiedzmy, nie? I o to chodziło tutaj głównie, żeby, ponieważ jest taka zasada, którą my obserwujemy, powiedzmy, że z okultystami zwłaszcza, którzy są, i kiedy są bardzo pewni siebie, służą jakby szatanowi, są tym medium szatana i są chwaleni, mają pieniądze i mają jakieś swoje sukcesy, to one nie przyjmują do wiadomości swego stanu, o swoim stanie. I wtedy szatan jakby im sprzyja, można powiedzieć. A chwilą, gdy te osoby poczują jakąś wątpliwość, jakąś taką, to wtedy się następuje takie rozdwojenie jakby tej osobowości, ta odzywa się ta głęboka osobowość prawdziwa, to serce i wtedy zaczyna się straszliwa walka. I powiedzmy, jak ta walka jest, to jeszcze nie jest tak źle, bo ta osoba zaczyna wreszcie rozumieć, aha, że ona była w szponach tego szatana, że tą walkę musi dalej poprowadzić i już się otwiera, wtedy staje się pokorniejsza, zaczyna się modlić, wołać do Boga o pomoc. A z chwilą, gdy ta osoba jest zamknięta, zareglowana, no to ona jest pozornie tylko bezpieczna, bo ona nie jest bezpieczna, bo szatan po prostu chce ją zniszczyć, żeby ona się nie nawróciła, żeby nie dała świadectwa, żeby utraciła zbawienie. Więc o to chodzi.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do rozmów mogę?
Tak, jest pani na antenie, prosimy.
Już, jeszcze raz szczęść Boże, Maria z Poznania. Chciałam się podzielić moimi przypadkami, jakie mnie spotkały. Siedząc w pokoju, wieczorem zawsze się to zdarzało, w ubiegłym roku, i to było kilka razy, słyszałam, że coś mi po prostu spada za szafą. To kilka razy się zdarzało, niepokojąc się, powstałam po prostu i wzięłam drabinę, zobaczyłam, czy co tam jest, że tak wciąż mi spada. No ale tam nic nie było. Za kolejnym razem, jak to mi się zdarzało, a słuchając kiedyś egzorcysty, który powiedział, że jeśli to jest jakiś zły duch, co należy powiedzieć. I ja po tym kolejnym po prostu spadaniu wciąż, co tam leciało, powiedziałam: zły duchu, w imię Jezusa, odejdź ode mnie. No i o dziwo, do dzisiaj nie mam nic takiego. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękuję.
No to właśnie tak trzeba się zachować, nie? Tutaj w tym przypadku to nawet spowiednicy czy teolodzy moralni jeszcze przed soborem nawet pozwalali na taką obronną ingerencję w formie egzorcyzmu w przypadku właśnie dręczeń, a to jest forma dręczenia, to może być taka wewnętrzna, może być zewnętrzna, takie niepokojenie właśnie tymi zjawiskami parafizycznymi. I to oni pozwalali, na przykład Noldin, taki teolodzy moralni przedsoborowi, na taką krótką modlitwę o rozkaz, prawda? I to jest logiczne. Natomiast oczywiście nie należy nadużywać, to nie znaczy, że to jest jakby wyjątkowa sytuacja, natomiast nie należy tej modlitwy rozkazu nadużywać, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi, bo w tym momencie już wchodzimy jakby w taką praktykę egzorcyzmu, która jest zarezerwowana bardziej dla egzorcystów, dla kapłanów też, bo zawsze kapłanem jest przede wszystkim egzorcysta. I wchodzimy na pole bitwy. Dlaczego Kościół jakby ogranicza takie prawo takich modlitw rozkazujących? Dlatego, że wchodzisz na pole bitwy. Jeżeli wchodzisz na pole bitwy z szatanem, a nie jesteś przygotowany, no to nie tylko nie pomożesz, jeżeli tam za kogoś się modli w taki sposób, nie tylko mu nie pomożesz, ale sobie zaszkodzisz, bo szatan się ciebie natychmiast w jakiś sposób uderzy w ciebie, prawda? Bo nie jesteś przygotowany. Nawet jeśli masz dobre intencje, to i nie jesteś przygotowany, bo nie masz pełnego uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są pewne charyzmaty, ale to już jakby specjalnie także świeccy mogą mieć takie charyzmaty uwalniania. To gdzieś tam jest już dzisiaj praktykowane, ale to jest inny temat. Natomiast jeszcze co do tych zjawisk paranormalnych, to się nazywa poltergeist czasami, czyli takie zjawiska parafizyczne w mieszkaniach. Jeżeli coś takiego się wydarza, to też trzeba się zastanowić, dlaczego to mi się wydarza. Dlaczego to akurat mnie się wydarza w moim mieszkaniu. I sprawa jest czasami nie tylko w takim prostym rozkazie, że coś tutaj w pani przypadku to było właśnie takie dosyć proste. Być może rzeczywiście o to chodziło, żeby tak to załatwić. Natomiast bywają sytuacje, że to jest bardziej uporczywe, bardziej takie długotrwałe i wtedy trzeba się zastanowić, czy nie ma jakichś problemów tutaj ze mną, czy z moją rodziną, która tu zamieszkuje i czy właśnie ta obecność złego ducha nie jest czasami wynikiem tych moich jakichś problemów duchowych, czy moich nawet grzechów. I trzeba zacząć jakby od siebie. Jeżeli ja rozwiążę problem z sobą, to wtedy szatan nie będzie miał takiego prawa ingerować na przykład w przestrzeń mojego domu. Taka możliwość też istnieje. Co do dusz czyśćcowych, jeżeli one się pojawiają z kolei, to one nie hałasują raczej, one nie stwarzają tego rodzaju zamieszania, nie stwarzają takich zjawisk parafizycznych. To jest raczej taka wewnętrzna, taka cicha, pokorna, dyskretna obecność, która jest raczej uspokaja, a nie niepokoi, bo te zjawiska parafizyczne zawsze niepokoją i one raczej pochodzą od tej rzeczywistości złej. Chociaż niektórzy tłumaczą zjawiska poltergeista, bo mówi, jest parapsychologia, dzisiaj tłumaczy, eliminuje sztucznie czy jednostronnie tę możliwość działania duchów, tłumaczy to jakąś tam siłą umysłu, która się pojawia szczególnie u osób, młodych osób, zwłaszcza dziewcząt, w okresie dojrzewania. I były takie przypadki poltergeista w Polsce, takie co najmniej dwa znane. I zawsze to się działo akurat w obecności młodych ludzi. I tak jakoś zostało, że tutaj to jest związane z dojrzewaniem, ta energia się psychiczna się wtedy jakaś wyzwala. Więc oni mają jakby swoje teorie. Może nawet nie wykluczając tej możliwości, to tutaj nasza tradycja duchowa ma swoje interpretacje. i one się potwierdzają, bo rzeczywiście, jeżeli potem ludzie się nawracają, tacy, którzy mają, w tych domach to się dzieje, sami się nawracają, zwłaszcza jak cała rodzina się nawraca, to te zjawiska też znikają i to też jest jakiś może dowód, że to ma naturę duchową. Także różne są możliwości, zawsze trzeba się konsultować i nie generalizować jakiegoś jednego przypadku na różne możliwości, których jest zawsze wiele.
I kolejny słuchacz, prosimy. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam zadać pytanie księdzu profesorowi na temat możliwości rozeznania w przypadku rehabilitacji, bo zauważyłam, że rehabilitanci właśnie też stosują niektóre metody, lekko mówiąc, podejrzane, to znaczy na przykład zauważyłam, że osteopatia, wyczytałam pewne informacje w internecie, które mnie zaniepokoiły, a także sama byłam też poddana takiemu masażowi wschodniemu i to przez profesora rehabilitacji. No, bardzo się oburzyłam, ponieważ nie poinformował mnie wcześniej, że zamierza mi zastosować taki zabieg. No i właśnie jak rozpoznać, które metody są bezpieczne, no jeżeli ktoś ma problem z szyją, z kręgosłupem, po jakimś urazie musi skorzystać z rehabilitacji. I teraz jak rozpoznać, żeby te metody nie były właśnie z kręgu tej medycyny okultystycznej, czy jakiejś po prostu z podejrzanych właśnie technik. To wszystko.
Dziękuję bardzo.
Trzeba na początku trzeba zbadać jakby dwie rzeczy u tego rehabilitanta. Jego kompetencje zawodowe. Czy to jest ktoś, kto naprawdę się zna, czy może jest po jakichś kursach, czy po prostu... bo tutaj w przypadku kręgosłupa to jest poważna sprawa. To nie może być dyletant, to nie może być amator, jakiś tylko naturszczyk, nie? Bo to no nie ma racjonalnych podstaw, żeby zaufać. To jest jakby jeden problem, który szczególnie przy tych... powiedzmy leczeniu kręgosłupa, czy masaża tego typu, czy ustawianiu. Tu jeszcze ma kwestia masażu, to jest jeszcze osobna sprawa. A drugi wymiar, to trzeba badać światopogląd tego człowieka i to, gdzie on się uczył, prawda? Czy jaki on ma światopogląd, gdy chodzi o kwestie właśnie szczególnie ezoteryzmu i stosowania tych energii, bo tutaj są dużo, wiele rzeczy, to co pani powiedziała, wiele z tych koncepcji pochodzi faktycznie z tradycji ezoterycznej, która jest wtedy formą inicjacji. Wtedy działają jakieś siły, to jest przywoływanie przez rytuały, przez pewne symbole, przez pewne inwokacje, również przyzywanie pewnych sił, czy właśnie również duchów. Czasami ktoś powie wprost, ja się modlę przy pomocy duchów, tak jak Harris, kiedyś ten słynny Harris, którego wprowadzano do kościołów, nie mając pojęcia o zagrożeniu. Więc jeżeli ta osoba, no tu trzeba też trochę się znać, jeżeli ta osoba zacznie mówić tam, używać pewnego słownictwa, które właśnie nie jest już naukowe, to wtedy widać, że jego naukowość, również jego zawodowy poziom jest wątpliwy, ale też, że ta osoba sięga do języka ezoterycznego, mówiąc o jakichś na przykład energiach niefizykalnych, kosmicznych, o jakichś siłach, które są włączane, ale to można poznać. To jest taki specyficzny język. Zacznie mówić o czakramach, zacznie mówić na przykład o energii kundalini, na przykład, czy używać terminologii z kręgu hinduizmu, czy takiego okultyzmu hinduistycznego. To znaczy, że jest to podejrzana historia i że nawet jeśli ta osoba uzdrawia, to też nie wiadomo jaką mocą i to w związku z tym za jaką cenę, co się potem będzie działo. Czyli znowu mogą być jakieś pozytywne skutki, znowu na poziomie, bo ludzie często się tym właśnie dają zahipnotyzować, że jakieś pozytywne skutki na poziomie fizykalnym, znikają, z nim może zniknąć ból, czy wiele takich, no coś się jakby ustawić, uspokoić, ale za cenę duchową. Bo mówię, tutaj medycyna okultystyczna jest takim najbardziej rozpowszechnionym sposobem duchowego przetargu, jak to nazwał, nie? Ludzie oddają duszę za zdrowie, za wszelką cenę, za życie. I tu się dokonuje ten przetarg. I to na tym właśnie większość tych koncepcji podejrzanych bazuje. A więc mówię tutaj, jeżeli to robi, jak pani powiedziała, profesor, ale często dzisiaj profesorowie też, nawet medycyny, czy nawet innych dziedzin, czy psychologii, oni próbują sobie coś tam dokładać, co niekoniecznie jest naukowe. I to też zauważyliśmy. Więc tutaj rozeznanie polega na tym, że mamy się na początku, powiedziałem, te dwie rzeczy, jeszcze raz powtórzę, trzymamy się naukowości danej kompetencji, badamy wiarygodność od tej strony terapeuty, takiego czy innego, terapeuty ciała także, i badamy też jego, tą drugą stronę właśnie, skąd pochodzi z kolei jego światopogląd, jaki on ma światopogląd, jaki on ma stosunek do duchowości człowieka, do cielesności człowieka. Trudno to w tej chwili tak krótko wytłumaczyć, bo to trzeba się rzeczywiście trochę znać, żeby to rozpoznać, żeby widzieć, żeby ten język, którego on używa, żeby z jednej strony rozpoznać język naukowy, a z drugiej strony rozpoznać język też ezoteryczny. Ale mówię, takie są zasady. To trzeba się sobie trochę tego poduczyć i czasami doczytać. Ja zawsze mówię, że my powinniśmy mieć pewną wiedzę na temat też ezoteryzmu, ponieważ on jest wokół nas. Jeżeli mamy wiedzę na temat na przykład fałszerzy pieniędzy, czy nie wiem, oszustów finansowych, czy lichwiarzy, powinniśmy też taką wiedzę mieć. Tak samo powinniśmy mieć wiedzę natomiast oszustów tego typu, zwodzicieli tego typu, bo trudno jest coś krótko wytłumaczyć, co jest złożone, bo nawet weźmy dokument na temat New Age z 2003 roku. On zawiera z tyłu słownik. Słownik. Nie dlatego, że się chciało tym twórcom tego dokumentu taki słownik, powiedzmy, napisać, tylko że on był konieczny. Dlatego, że dzisiaj język ezoteryzmu jest pełen naszpikowany terminologią, naszpikowany jest jakąś nową mową i bez wyjaśnienia tych terminów nie można wyjaśnić problemu, nie można ostrzec nawet człowieka przed tym złudzeniem czy problemem. I dlatego tutaj ja zachęcam do pewnych takich studiów, takich umiarkowanych oczywiście, ostrożnych, na ten temat. Wykorzystajmy naszą inteligencję, którą tak świetnie wykorzystujemy w innych obszarach, to tak samo tu, w tym, co dotyczy naszego zbawienia, naszego zdrowia też.
Bardzo proszę, halo.
Tak samo tu, w tym, co dotyczy.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem już na antenie?
Tak, słucham.
Szczęść Boże, Wanda z Krakowa. Ja chciałam zasadniczo w sprawie egzorcyzmu mówić, ale dwa takie małe odniesienia się do poprzednich informacji. Mianowicie jedna z pań mówiła o tym, że tam przewiduje pewne rzeczy, więc ja po prostu chcę powiedzieć, że to może być, ja sama na po sobie takie coś stwierdziłam, może być po prostu prośba, żeby obmadlać sytuację, która ma nastąpić, albo pomóż tej osobie, która później może być w jakichś tarapatach. To jest jedna sprawa, a druga to jeszcze mam bardzo bogate doświadczenie z dziedziny, o której ojciec profesor wspominał, mianowicie chodzi o taką padaczkę, o tego typu sprawy związane nawet ze złym duchem i tak dalej. Ja bym z chęcią, tylko że mailowo to by mi było trudno, jakby można było jeszcze inny adres też podać, to bym prosiła. A ja zasadniczo dzwonię w takiej sprawie, że w niejednych głowach w tej chwili zrodziła się myśl, i to nawet podobno kolega mówił, że również ksiądz jeden mówił z Torunia, że jest potrzebny egzorcyzm nad Polską. I ja bym bardzo prosiła ojca profesora, żeby w tej sprawie dołożył jakąś cegiełkę, dlatego że nie widzę możliwości innej, tylko w tej chwili, no ja mówię, no jako skromna, prawda, osoba grzeszna, ale że po prostu, żeby zrobić na przykład, bo ksiądz Gras wtedy, to nie był przecież egzorcyzm, bo to trzeba było, by wszyscy biskupi z wszystkich diecezji w Polsce o tę sprawę się postarali. I uważam, że to jest paląca sprawa i bardzo apeluję gorąco do ojca profesora, żeby w tej sprawie coś zrobił. Żeby był przeprowadzony egzorcyzm, mógłby to być właśnie zaproszony też ksiądz Gras, czy ktoś inny, no nie wiem, w każdym razie czują ludzie te potrzeby i może to są te głosy w ogóle takie, większa ilość głosów, no, żeby po prostu pomóż tutaj Polakom i może osobom, które może wnet będzie gdzieś będą z powrotem w Polsce, czy coś takiego, żeby to było przeprowadzone.
Dziękuję pani Wando.
No to jest dobra intencja z pewnością, tylko mówię, to jaka jest tutaj trochę może taka przeszkoda teologiczna takiego egzorcyzmu nad Polską, który będzie, wielu ludzi będzie podnosić, nawet jeśli byśmy z kolei próbowali to zrobić i w dobrej intencji, we wierze. No, przeszkoda teologiczna taka, że zasadniczo egzorcyzm się dokonuje nad jednostkami. Taka jest tradycja nasza, że my dokonujemy egzorcyzm przede wszystkim nad ludzkimi jednostkami, nad tymi, którzy są świadomie wybierają zło, prawda? Egzorcyzmy zbiorowe są bardziej takie jakby, może takie symboliczne, bardziej tak, no nie jest to znane w naszej tradycji. Tutaj podkreślano właśnie po tym, co Glas zrobił, że to nie występuje jakby w naszej tradycji. Ja osobiście uważam, że takich zasadniczych przeszkód nie ma, żeby coś takiego spróbować i robić i oferować, tylko żeby z drugiej strony są, no oprócz tego, że możemy wpaść troszkę w taką przesadę, jakby widzenia, powiedzmy, demonomanii, która nam zawsze grozi, o którą nas często się oskarża, jeżeli mówimy nawet w sposób rozsądny o tych sprawach i zgodny z teologią, to właśnie to jest to, że tutaj zawsze egzorcyzm jakby przede wszystkim dotyczy jednostki. Na przykład u nas nie ma egzorcyzmów zbiorowych, tak jak są na przykład czasami w prawosławiu, i gdzie nagle wiele ludzi zaczyna mówić na przykład jakimiś różnymi głosami i nie można tego jakby zorganizować. U nas bardziej jest to personalistycznie traktowane i zgodne jakby z Ewangelią. To jest tutaj, są takie, jak mówię, zastrzeżenia teologiczne, tylko moje to cały czas jest kwestia, no, którą trzeba jeszcze dyskusji poddać i są różne opinie.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja mam takie pytanie do księdza profesora. Ksiądz profesor mówił o takich osobach niewierzących, zamkniętych. Jeśli taka osoba młoda mówi w trudnej chwili wzywa Matkę Bożą, czy to jest dobra jaskółka na przyszłość? To jest jedno pytanie. Drugie, chciałabym powiedzieć, że kiedyś kapłani nas uczyli, oni sami już nie żyją w tej chwili, żeby w takich zjawiskach paranormalnych mówić tak. Wszelki duch Pana Boga chwali. I czy to tak można mówić? A jeszcze chciałabym powiedzieć, że ja miałam bardzo potężne ataki na moją wiarę. Pierwszy atak jakoś zwalczyłam, ale drugi to był niesamowity. Wypłukał wiarę, no ale jakoś wyszłam z tego. To jest straszne. No i chciałabym powiedzieć, że nabożeństwo pięciu sobót fatimskich odprawiłam już 16 lat temu. I potem miałam taki sen, że mi się przyśnił w tej nocy taki niby to człowiek, niby to zwierzę wielkości jakiegoś wieloryba i martwy taki. Ja tak podchodziłam, oglądałam. Czy to coś znaczy, że ja tu zwalczyłam jakiegoś potwora, czy co? Jak ksiądz profesor uważa? Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, powiedzieliśmy o snach, że czasami Bóg pomaga nam poprzez sny, żeby się w czymś utwierdzić właśnie we wierze, żeby w jakiś sposób przede wszystkim w tym celu, bo mówię, sny jako źródło informacji nie są do końca wiarygodne, bo one same istoty mają w sobie taką wieloznaczność. I tutaj nie przeceniałbym jakichś informacji, tego typu, nawet w kwestii wiary. Chociaż mówię, no, dar Boży, dary Boże mają różną formę. Jeżeli nas coś umacnia nawet we śnie, a tak często bywa, no to jest, przede wszystkim chodzi o to umocnienie, o tą obecność Boga. Natomiast nie szukajmy informacji, bo to jest taka pokusa, która właśnie potem nie ma końca. Tak, człowiek w to wejdzie, to jakby wchodzi łatwo w wróżbiarstwo i w inne tego typu historie. Natomiast co do tego pierwszego pytania, no to tak, oczywiście, że to jest jakiś moment, jest dobra jaskółka, jak pani powiedziała, jeżeli ktoś zaczyna wołać o ratunek do Boga, jeżeli wychodzi z tego samozamknięcia, jeżeli nagle rozumie, przychodzi przez krótką chwilę, że Bóg jest jego zbawicielem, jego ratunkiem, że on sobie bez Boga nie poradzi. I wtedy, no, można by to jakoś wtedy rozwinąć, może pomóc, bo wtedy można rozmawiać, rozwinąć to doświadczenie, o tym doświadczeniu porozmawiać, powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo każdy z nas ma podobne doświadczenia w tej materii. I żeby tego, to są takie szczęśliwe momenty, które można wykorzystać do właśnie pogłębienia tej wiary, pogłębienia tego spotkania z Bogiem, które może nawet być krótkie, ale właśnie w słabości, w kryzysie bardzo często spotykamy Boga i o tym można rozmawiać, prawda? O tym można rozmawiać. Nie trzeba się bać tych kryzysów, nie trzeba uważać, że tylko mamy być zawsze silni, mamy być zawsze, powiedzmy, takim super dobrym przykładem, bo każdy z nas ma te słabości i gdybyśmy więcej o tych słabościach rozmawiali, to pewnie byśmy byli bliżsi sobie, jakoś byśmy byli bardziej sobie ufali.
Radio Maryja, proszę. Halo? Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Czy słyszymy się?
Halo?
Chyba się jednak nie słyszymy. Może tutaj? Proszę, Radio Maryja.
Słyszymy się.
Halo? Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janina z Warszawy. Ja takie mam trzy pytania do księdza profesora. Chodzi pierwsza sprawa, zapytanie o tatuaże. Tatuaż nie da się fizycznie wybawić, a jakie jest uwolnienie duchowe od tatuaży? Druga sprawa to mieszkanie, w którym były wywoływane duchy. Czy wystarczy, jak ksiądz chodzi po kolędzie i wyświęci to mieszkanie, czy trzeba jakiejś innej pomocy? A trzecia sprawa, jak dzieci były malutkie, rodzice nieświadomie dopuścili takiego człowieka, nie wiem, czy to szaman, czy bionergoterapeuta, który leczył kasztankiem, bo polecony był, żeby dzieci często chorowali, nie używali antybiotyków, to on będzie naturalnie. I czy te dzieci, które przecież nie zawinili, i jakie konsekwencje właśnie dla dzieci po takim leczeniu? Rodzice byli nieświadomi i chodzi mnie, bym bardzo prosiła odpowiedź na te moje pytania. Szczęść Boże, na odbiór przechodzę.
Szczęść Boże.
Wie pani, z tą nieświadomością to nie jest tak jasne, nie jest to takie jasne, że to była taka nieświadomość niezawiniona, bo czasami ludzie po prostu nie chcą pewne rzeczy dopuścić do siebie, pewnych informacji, bo musieliby się nawrócić, zmienić, więc to nie jest to takie jasne. Święty Tomasz też o tym pisze, właśnie o tej nieświadomości, która może być zawiniona. Więc to jest jakby jedna sprawa. Natomiast gdy chodzi o dzieci, relacje dzieci-rodzice, to też jest taki związek pewnego, jakby to powiedzieć, wpływu grzechów rodziców na grzechy dzieci. To nie jest przechodzenie grzechu na dzieci, tylko to jest przechodzenie pewnych może skutków grzechu, ale też jakieś takiego wpływu też można powiedzieć też psychologicznego, takiego wpływu, który wynika z więzi emocjonalnej też. Prawda? Takiego, już bardziej psychologia się tym zajmuje też, zna te mechanizmy. Więc tutaj często się też zdarza tak, że dzieci mają jakieś problemy duchowe, dlatego że duchowe problemy mają rodzice. I my do końca nie znamy tych mechanizmów, tylko stwierdzamy takie fakty, takie zależności, że właśnie choroba dzieci może jest takim znakiem dopuszczonym przez Boga, na często tak możemy to zinterpretować, żeby nawrócili się rodzice. Wówczas się modlimy za dzieci, ale też próbujemy znaleźć przyczynę i wtedy bardzo często kończy się na modlitwie rodziców. I na przykład był taki przypadek, jeden z egzorcysta litewski opowiada mi taką historię, gdy chodzi o dzieci, że mi był taki chłopiec, który rysował jakieś takie bardzo koszmarne rysunki z uciętymi głowami, pełne przemocy. I to było nieproporcjonalne w ogóle do jego wieku, do jego zainteresowań. Nikt mu tego jakoś tak nie sugerował. Bardzo to było dziwne. Wzięli tego chłopca na egzorcyzmę, nie? I okazało się, że ten chłopiec, żadnej reakcji nie było w czasie modlitwy. Natomiast w czasie egzorcyzmu jakby matka utraciła przytomność. Potem się okazało, zaczęli to drążyć ci kapłani i okazało się, że tutaj problem jest duchowy w matce. Natomiast dziecko w jakiś sposób to odebrało, właśnie w taki tajemny sposób, może częściowo psychologiczny, częściowo duchowy, taki nie do końca wytłumaczalny. W związku z tym te związki są i to nie jest, to są bardzo tajemnicze relacje. No w ogóle rodzice, dzieci, rodzina to jest przecież wielkie misterium tych wszystkich związków. Nie do końca psychologia jest w stanie to rozwikłać w tych tajemnic. Więc tutaj wtedy trzeba patrzeć na pewne znaki. Jeżeli dzieci chorują, to niekoniecznie musi być ich wina, nawet może nie być ich wina żadna, bo to są dzieci, zwłaszcza małe dzieci, ale może to być w jakiś sposób związane z problemami duchowymi rodziców i wtedy trzeba tą rodzinę jakby leczyć w ten sposób. Tatuaże. Tatuaż jest problemem podejmowanym przez egzorcystów na całym świecie z tego powodu, że tatuaż to jest symbol. Symbol przynależności. I to byłaby kategoria symboliczna. Tak jak symbole niektóre działają, powiedzmy, dlatego unikamy symboli złych, a przyswajamy sobie dobre, czy to na ciele, czy to w mieszkaniu, czy to w takich miejscach dla nas ważnych, na ciele ważnych również, jest to byłaby ta kategoria. Więc ważne jest, jaki to jest tatuaż, jaką on treść reprezentuje, ale też sam fakt tatuowania, to jest już jakby kwestia formy, mówimy treść i forma. Sam fakt tatuowania nie jest zgodny z naszą tradycją chrześcijańską. Były takie wyjątki, gdzie gdzieś tam w historii chrześcijanie się tatuowali, żeby jakimś znakiem krzyża, żeby w razie śmierci rozpoznano jako chrześcijan, pochowany jako chrześcijan, zwłaszcza w środowiskach muzułmańskich. Ale to jest pewien wyjątek, można powiedzieć. Natomiast generalnie nie jest to zgodne z naszą tradycją. Jest to bardziej zgodne z tradycją pogańską, którą w ten sposób się często jakby reklamuje i to widać nawet po tych rysunkach, po treści tych rysunkach, które zwykle są pogańskie, związane z New Age, na przykład z takim duchem New Age. I to widać po tych czasopismach, które są poświęcone tatuażom, bo to jest już cała sztuka, całe misterium, powiedzmy sztuka estetyczna, która jest bardzo rozwinięta na świecie. W większości w tych czasopismach są symbole pogańskie, taka estetyka pogańska, a nie chrześcijańska, która, jak powiedziałem, jest tutaj obca, więc tutaj no, można powiedzieć, że chrześcijańska tradycja, później także egzortyści, którzy mają tutaj pewne doświadczenia, będą przeciwko temu i trzeba by to jakoś odradzać, bo teraz, chociaż teraz jest moda, widzimy wszędzie na tatuaże taka moda, ta moda jest dziwnie zaraźliwa. To jest osobny temat, dlaczego to jest wszystko tak zaraźliwe. I tutaj jeszcze było trzecie pytanie, to było o tym mieszkaniu. To dokładnie nie zapamiętałem, co to było związane z tym mieszkaniem. To trzecie pytanie. Ale to jeszcze może nam to wyjdzie.
To w międzyczasie może kolejny telefon. Prosimy. Halo. Bardzo proszę.
Już można mówić, tak?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, znaczy gościa naszego ojca profesora i ojca Dariusza. I teraz ja na końcu powiem, Krystyna oczywiście z Warszawy, ale chciałam na końcu zadam pytanie króciutkie, ponieważ drugi ten sen, to nie wiem, bardzo krótko powiem, ale muszę naświecić. Więc tak, wywodzę się z rodziny katolickiej, praktykującej jak najbardziej od lat. Ja mówię od 100 lat, ale pierwsze takie spotkanie z Matką Boską miałam, no to już w latach 50., jak byłam małą dziewczyną, tam nie wiem ile to lat miałam, wiadomo, na kopule na Nowolipkach ukazała się Matka Boża, oczywiście nie wszyscy widzieli i tak dalej, ale dlaczego? Cały czas jestem związana z Marią, zaraz przeczytam tu właśnie, bo chciałam, żeby ksiądz profesor rozeznał. I mój syn też jest bardzo religijny, otrzymuje już taki dorosły po 40, otrzymuje też Słowo Boże. Ja prosiłam Pawełku, idź do kościoła, do świętej Faustyny, to jest jego parafia, oczywiście Miłosierdzia Bożego, i spytaj, co znaczył ten sen. Więc ja miałam taki sen, a ponieważ, przepraszam, jeszcze powiem drugą rzecz, że tatuś mnie dał specjalnie na imię Krystyna Maria, jeździł duży z Mokotowa aż na Wolej do tego kościoła redemptorystów tam, żeby miała się urodziła jako dziewczyna, bo sami mężczyźni w obydwu rodzinach nie było ani jednej dziewczyny. Wyprosił i urodziłam się. No chora, ale żyję do tej pory. Krystyna Maria mi dał na imię i cały czas czuję opiekę Maryi. Więc chwilą, gdy ja poprosiłam syna, żeby otrzymał, bo otrzymuje słowo, teraz już po prostu chyba nie, ale to było jakieś parę lat temu i prosiłam go, ukląkł tam, ja sama siedziałam przy tym, wziął długopis i pisał, oczywiście był w stanie łaski, przed Najświętszym Sakramentem i prosił Maryi, co znaczył ten sen. A sen, proszę księdza, profesora, był taki, że ja widziałam w tunelu, dlatego musiałam ten wstęp dać, że jestem z Marią związana tak od początku, w tunelu widziałam tunel i na końcu tunelu widziałam Maryję całą w bieli. Nie ruszała się, swoją ręce takie miała rozłożone, takie jak właśnie do błogosławieństwa, tak jak tą figurkę, która stoi tu przede mną, rączki tak rozłożone, cała bielusieńka i nic więcej. I nagle coś strzeliło i to zniknął ten obraz. Ja się, mówię, co to jest? Obudzę się, no nie ma tego obrazu, ale drugie zadam pytanie, bo drugi miałam sen, więc syn zaczął zapisywać to, usiadł na tym klęczniku i tam się modlą o godzinie 15. Ja może, proszę księdza, przeczytam, to jest bardzo krótkie i proszę uprzejmie się do tego odnieść. On do tej pory, no ja mówię, Pawełku, jeżeli tam stałeś, sam w stanie łaski, uczmysło, no nie można tak sceptycznie, ale mamo, ja nie jestem pewny, czy to ten głos. Ja teraz to przeczytam, proszę księdza, bo akurat odszukałam w międzyczasie. I tak, Maryja ten sen tak wytłumaczyła, pisz dziecko, znaczy Pan Jezus do niego mówił z tego, ja jestem miłością i zbawieniem tego świata. Kto we mnie wierzy, będzie miał życie wieczne. Wzrastajcie w moim duchu, nie lękajcie się, bo moje królestwo jest bliskie. Moja matka roztacza nad wami płaszcz swojej macierzyńskiej miłości. Właśnie ten płaszcz mi się taki biały śnił. Czuwa nad wszelkim moim stworzeniem. Wyciąga do ciebie, o właśnie ten sen, wyciąga do ciebie ręce z macierzyńskim pozdrowieniem. Zaufaj jej miłości i schowaj swoje smutki w jej niepokalanym sercu, a radość zostanie wlana w twoje serce. Już kończę. Wielu wrogów próbuje zniszczyć mój i mojej matki wizerunek. Walczcie, moje dzieci, o moje królowanie w waszym kraju. Ja przyjdę z mocą, aby was ocalić. Niech wasza wiara będzie waszym orężem. I do mnie takie słowo ostatnie, odnośnie tego snu. Nie lękaj się, Krystyno, krocz z moim imieniem na ustach, a nie doznasz zawodu. Pokój tobie, błogosławię ciebie i moim ojcowskim błogosławieństwem. Jezus, który cię kocha, amen. To był pierwszy sen. Ja oczywiście z radości się popłakałam, bo wierzę w to gorąco, czuję tą opiekę. Bardzo dużo ludzi się modlę, wypraszam wiele. No i no już nawet ojciec też mi kiedyś prosił o modlitwę, też się za niego modliłam, ale to nieważne. A teraz, parę dni temu, proszę ojca, ja mam taki sen, który nie wiem, co to miało znaczyć. Aha, jeszcze przed tym, przepraszam, jeszcze tydzień temu był sen, że zza muru ktoś likwiduje ołtarz i wyrzuca to wszystko, jakby wyrzuca, że tu już nie będzie ołtarzy. Bardzo się tym przejęłam, też przeżyłam bardzo ten sen. Wszystko lichtarze, no nie wiedziałam, co to leciało jakby przez mur. A ja to jakbym łapała i nie dała tego, likwidacji tego ołtarza. To był taki sen, no tak jakby nazwać proroczy, nie wiem jak to nazwać, tylko mówię i na tym koniec. Ja się obudziłam i mówię koleżance, my słuchaj, co ty masz do sny. I to wszystko było likwidowane. Ale to w związku to jeszcze było przed tymi marszami. A teraz ten obraz, to mi jakoś tydzień czy półtora tygodnia temu, to już nie wiem, co to znaczy. Na takiej jakby dużej ścianie obraz był tak wielki Jezusa Chrystusa, ale do połowy, jakby siedział ze stołem, stołu nie widziałam, w kolorowy obraz, nieruchomo oczywiście, Jezus to by był w formie obrazu, ale ten obraz był bez ram. Tylko sam ten Jezus, ja tak się patrzę na tą ścianę, no tak wielki obraz Jezusa, spokojny. Jezus siedział taki poważny sobie, taki starszy, nie tak jak to co mam, to prawdziwe zdjęcie Jezusa, to co już się rozeszło, wszyscy mamy, tylko taki inny, jakby z obrazu. Ja mówię, nie, ten Jezus mi się tak bardzo nie podoba. Ja tak do siebie, właśnie ten obraz jest ładniejszy, to prawdziwe zdjęcie, co ten brat tu przyjechał, Elia, ja to mam zdjęcie, no mamy, wiem o co chodzi, bo też byłam, tu jak brat Elia był u nas na Żoli Bożym, no i proszę księdza, tak się wpatruję w ten obraz i nie wiedziałam co. No i ten obraz, nie, obudziłam się i właśnie nie wiem co, ten drugi, nic, ten Jezus siedział, jedną rękę trzymał jakby na stole, jakby to było ostatnie wieczerze, ale nikogo więcej nie widziałam, a drugą rękę jakby na sercu, na tym koniec. I obraz, nikt, przechodzę na odbiór, no szczęść Boże, pozdrawiam, teraz wysłucham na antenie.
Dzięki. Bóg zapłać.
No właśnie, tutaj sama pani widzi, że to jest dobrze, że ten sen, że czasami sen może umocnić, tak jak w przypadku takim, tym pierwszym, o którym pani opisała, ale z drugiej strony niech pani zobaczy, że z chwilą, gdy się pojawi jakiś sen negatywny, to pani się niepokoi, próbuje dociec znaczenia i tutaj to pokazuje tą właśnie słabość generalnie zjawiska snu, że ono jest tak z istoty pełne takich trochę sprzecznych informacji, sprzecznych symboli, nie? Bo sen nie działa według kryteriów racjonalnych, tylko takiej symboliki, do tego symboliki pomieszanej czasami z naturą, z wyobraźnią. W związku z tym, owszem, jakby nie tłumić tego, co często może być łaską daną przez sen, ale z drugiej strony mieć pewien dystans. Dlatego, że również sny mogą wtedy niepokoić, jeżeli są niezrozumiałe. Jeżeli pani wejdzie w tę logikę szukania, takiego może przyzwyczajenia, szukania informacji w snach, to pani będzie ciągle jakby niespokojna, bo te sny będą pokazywać jakieś takie może sprzeczne informacje, niejasne informacje, niemożliwe nawet do rozszyfrowania. I nawet jeśli nie są takim czystym zwodzeniem, bo pani się modli i załóżmy ten duch zły nie przychodzi tam nawet we śnie, ale przez samą naturę snu informacje są niejasne, niepewne i przez to jakby niepokojące. Więc tutaj taki dystans trzeba zachować. I dlatego ojcowie Kościoła zawsze mówili, ponieważ sen w czasie snu uśpiony jest rozum i wola, czyli te władze poznawcze, które są podstawowe dla rozeznania duchowego. Więc miejmy to w bardzo dużym dystansie. No, żebyśmy też o nie dopowiadali, żebyśmy nie byli zwiedzeni, ale także przez złego ducha, ale też jakby, jak jeszcze raz powtórzę, sen sam w sobie, jako w tej strukturze takiej poznawczej, on ma, to jest taki zlepek bardzo często wielu elementów symbolicznych, które no są niejasne i może nie są nam potrzebne, bo my mamy żyć, przede wszystkim liczy się życie na jawie, nie? To można powiedzieć, że to w ezoteryzmie są te senniki różne i tak dalej. Nie, w żadnym razie nie wierzyć w żadne senniki, bo to już w ogóle jest herezja, że tu jest jakiś determinizm, że są jakieś żelazne prawa interpretacji snów. Nie, to jest zawsze otwarte, to jest jakaś przygoda duchowa też. I dlatego tutaj z tymi snami trzeba bardzo uważać. Dzisiaj się jakby przecenia tą nieświadomość, podświadomość, a nie docenia się świadomości. My mamy żyć świadomie, w sposób prosty, czyli proste poznanie i proste wykonanie na przykład dobrego uczynku. Nie?
Księże profesorze, mamy jeszcze chwilę. Może podsumujmy te wszystkie rozmowy i jednocześnie temat współczesne zagrożenia duchowe.
Współczesne, a nawet aktualne zagrożenia duchowe rozumiem w ten sposób, że jest to takie zagrożenie, które rozpoczyna się od sfery racjonalnej, która prowadzi potem do zaburzenia czy zagrożenia w sferze woli. Rozum i wola to są władze duchowe, to jest to, co decyduje potem o naszym zbawieniu, o tym też mówiliśmy. Największym zagrożeniem duchowym jest możliwość utraty zbawienia. Najbardziej biedni czy najbardziej ubodzy w negatywnym sensie tego słowa są ci, których zbawienie jest zagrożone. I to się właśnie rozgrywa w przestrzeni duchowej, czyli w przestrzeni rozumu, w przestrzeni woli. Jeżeli rozum jest zwiedziony, jeżeli tu są błędy filozoficzne, antropologiczne, jeżeli to logiczne także i które są ignorowane, to będą ignorowane również grzechy. Kto toleruje błędy, będzie tolerował również grzechy. I tutaj w listopadowym jakby kontekście te zagrożenia duchowe dotykają eschatologii, prawda? Dotykają rozstrzygnięć co do naszej wieczności, która zależy głównie od naszej wolności, oczywiście łaski, ale łaski współpracującej z wolnością, której nie możemy sobie odebrać, także przez różne jakieś koncepcje, ideologie fałszywe, które nie mają żadnych argumentów, żeby tę wolność obalać, tylko są krzykliwe, są nachalne, są przemocowe, to jest ta przemoc symboliczna też w kulturze. I tutaj właśnie to, co mówiliście, że prawdziwie ubodzy to byli ci bogacze, ci faryzeusze, którzy żyli pychą, a bogacze żyli chciwością. I to są według Biblii te korzenie grzechu, to są te korzenie prawdziwego grzechu, to są ludzie najbardziej biedni. Nie ci ubodzy, którzy są twarzą Boga, chociaż oni też są narażeni na różne pokusy, także żeby właśnie stać się bogatymi lub przez zawiść czy zazdrość odebrać bogatym przemocą ich bogactwo i samym stanąć na ich miejscu, tylko właśnie tutaj cały problem rozgrywa się z tej sferze ducha, którą chcemy jakby dowartościować. Sprawa zbawienia też tutaj się pojawia. Temat zbawienia poruszaliśmy jako temat, który rzadko jest poruszany, który jest lekceważony. Nie wierzy się, 1/4 ludzi, powiedzielibyśmy, 1/4 katolików wierzy tylko w te ostateczne prawdy, które naucza Kościół katolicki, mianowicie niebo, piekło, czyściec. Inni sobie to lekceważą. Lekceważąc jakby te prawdy ostateczne, nie mogą dobrze jakby ustawić też hierarchii w swoim życiu i to jest właśnie to chyba największe zagrożenie, bo utrata zbawienia jest największym zagrożeniem duchowym.
Dziękuję bardzo. To ksiądz doktor habilitowany Aleksander Posacki, jezuita, filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Cały dzisiejszy wieczór i trochę nocy spędził ksiądz profesor razem z naszymi słuchaczami. Bardzo za tę wytrwałość też dziękuję.
Dziękuję również.
I dziękuję także Państwu. Jest druga, zatem